Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa gorąco w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski dzisiejszy program zrealizuje. Państwa wita ciepło. Sławomir Orlik program przygotowywał, także jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i Państwa zachęcamy oczywiście, jak zawsze na początku naszego programu, do udziału w nim. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Jeszcze dwa słowa o pogodzie. Muszę o tym powiedzieć, dlatego że uwaga, weekend zapowiada się bardzo ciepło i dość słonecznie, tylko niewielkie zachmurzenie. 28 stopni w sobotę i 28 stopni w niedzielę, a zatem kto może nad morze albo nad jezioro, bo nad morze to będą pewnie gigantyczne korki, nad jeziora trochę łatwiej, gdzieś w takie miejsca mniej popularne będzie można dojechać. W poniedziałek także pełne słońce i 26 stopni, a później już jak zwykle, jak to te wakacje nas już przyzwyczaiły, chmury, deszcz, chłodnawo i mało słońca. Dziękujemy za Państwa komentarze zarejestrowane pod czujnym numerem, a ten numer to 510-37-32. Te komentarze dotyczyły między innymi tematu, który podjęliśmy. Pani Elżbieta do nas zatelefonowała już jakiś czas temu, napisała maila właściwie. Pani Elżbieta pracowała, mówię to w czasie przeszłym, w tramwajach szczecińskich, pracowała na umowie zlecenie tak zwanej śmieciówce, a zajmowała się wraz z kilkoma innymi osobami w zajezdni tramwajowej, dwie są, Pogodno i Golęcin, sprzątaniem tramwajów. To ciężka i bardzo niewdzięczna praca, jak Państwo się domyślają. Co może znajdować się w takich tramwajach po zakończonym kursie, no i to trzeba wszystko doprowadzić do porządku, posprzątać, wyczyścić, umyć tak, żeby tramwaj rano mógł wyjechać czysty, pachnący i rozwozić ludzi do pracy, do szkoły, dzieci i tak dalej. A więc praca trudna, ciężka, nieprzyjemna, w nocy jeszcze w dodatku pani Elżbieta z dzieckiem 1,5-rocznym wykonywała tę pracę na umowie o dzieło, no bo tylko taką umowę tramwaje szczecińskie oferowały takim właśnie pracownikom sprzątającym tabor. Inni pracownicy, i mogą Państwo się o tym przekonać, zaglądając na stronę internetową tramwajów szczecińskich, inni pracownicy otrzymują normalną umowę o pracę, no tak przynajmniej głoszą oferty pracy, na przykład na stanowisku motorniczego czy na innych stanowiskach. Natomiast tutaj ta grupa tych sprzątających nie, tylko umowy zlecenia. Mimo że ta praca, jak wskazywała pani Elżbieta, nosiła wszelkie cechy takiego normalnego stosunku pracy, czyli właściwie powinna zostać podpisana umowa o pracę, jeżeli pracownik sobie oczywiście tego bardzo wyraźnie życzy. I jakie to są cechy? A mianowicie praca jest wykonywana w określonych przez zatrudniającego godzinach, w ramach jakiegoś grafiku układanego, a więc ustalony czas tej pracy, ustalone godziny, ustalony grafik, tak? Ustalone miejsce wykonywania tego zlecenia, no tutaj nie ma wątpliwości, że tym miejscem to jest zajezdnia po prostu, gdzie te tramwaje są. Oczywiście odpłatność, wykonywanie tej pracy osobiście i pod nadzorem. Pani Elżbiecie nie podobało się to, że pracuje na umowie zlecenie, bo wiadomo, że umowa o pracę daje dużo więcej przywilejów, możliwości, także korzyści finansowych, no i skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę, mamy sprawozdanie z tej kontroli, dosyć obszerne, i nie dopatrzyła się właściwie żadnych niedociągnięć ze strony tramwajów szczecińskich. A co się stało z panią Elżbietą? Wczoraj gościła po raz kolejny w naszym programie i powiedziała, że to umowa zlecenie zakończyła się i nie podpisano z nią nowej. No, tramwaje mają taką oczywiście możliwość, nawet nie podając żadnego powodu, mogą po prostu nie przedłużyć tej umowy i tyle. Zatem pani Elżbieta już przestała sprzątać tramwaje. Będziemy kontynuowali, tak jak powiedziałem, w rozmowie z panią Elżbietą ten temat i będziemy gościli przedstawiciela już jutro Państwowej Inspekcji Pracy na naszej antenie. Porozmawiamy trochę na ten temat. A Państwo, i dziękuję za reakcję, telefonowali w tej sprawie i oto te komentarze.
Ulmy współzarządzaj, odnośnie, mały komentarz odnośnie pani Eli. Serdecznie współczuję, że nie została przedłużona praca, tym bardziej, że ma małe dziecko na utrzymaniu. Panie redaktorze, w idealnym świecie to by było tak, gdyby kierowcy tramwajów, motorniczy, przepraszam, dowiedzieli się, że osoby, które sprzątają tramwaj, jak sam pan zauważył, że trzeba posprzątać, żeby on wyjechał na linię, wiedzieli, nie wiem, mieli świadomość, byli solidarni ze wszystkimi pracownikami tej spółeczki tramwajowej, gdzie prezes pewnie jest na etacie, a nie na umowie zleceniu, to by stanęli murem za tymi pracownikami, że tak powiem, najniższego szczebla, którzy dzięki temu, że sprzątają i oni mogą jeździć, wozić pasażerów. Tak? To jest system naczyń powiązanych. Ale skoro tak jest, jak jest, no, musuje, no. Tylko każdy dba o swój stołeczek, a prezes najbardziej dba o swój. No to w inną stronę pójdźmy. To niech zrobią rewoltę i niech zastrajkują. Niech nie przestaną sprzątać, to tramwaje nie pojadą, motorniczy nie będą jeździć. I co wtedy?
No właśnie, przydałoby się trochę solidarności takiej zespołowej wszystkich pracowników wykonujących różne obowiązki w tych tramwajach szczecińskich, to może potoczyłaby się ta historia pani Elżbiety zupełnie inaczej, także innych sprzątających ten tramwajowy tabor. I jeszcze jeden telefon tutaj z bardziej konkretną poradą.
Dzień dobry, z tej strony Krzysztof, stały słuchacz Czasu Reakcji. Dzwonię odnośnie pani, która pracowała w tramwajach szczecińskich na umowę zlecenia. Otóż ja byłem w podobnej sytuacji, pracowałem ponad rok czasu w firmie branża ochrony, też na umowę zlecenia. Pracując miałem swojego kierownika, który wyznaczał zadania w czasie służby, planował grafiki służb, które podpisywał, kontrolował nas, był odprawy przed służbami. Też chciałem umowę o pracę, ale niestety polityka firmy taka jest, że nie ma opcji. Po roku, jak się zwolniłem, znalazłem dobrego prawnika, który zajmuje się prawem pracy. Przedstawiłem mu te wszystkie grafiki, które wcześniej robiłem, zdjęcia oczywiście każdy miesiąc. Powiedziałem, jak praca wyglądała. Podjął się tej sprawy, dałem pełnomocnictwo za odpowiedni tam procent od sprawy wygranej. No i niczym się więcej nie zajmowałem do momentu rozprawy, która była w sądzie. Sąd zobaczył te wszystkie dokumenty, argumenty, wysłuchał jednej, drugiej strony i stwierdził, że były to znamiona umowy o pracę. Powołał biegłego z księgowości, który obliczył na podstawie grafików godziny nocne, godziny świąteczne, nadgodziny, bo było ponad 240 godzin miesiąc w miesiąc. Obliczył kwotę z odsetkami od momentu rozpoczęcia pracy. Sprawa skończyła się tak, że dostałem duże odszkodowanie wraz z kolegą. Założyliśmy to. Dostaliśmy duże odszkodowanie. Firma musiała wystawić świadectwo pracy. Także polecam tej pani podobne kroki.
Dziękujemy za ten telefon. Z tego co wiem, to pani Elżbieta nie zostawia tego tak właśnie i podjęła również jakieś kroki, dokładnie jakie, tego nie wiem. Bardzo dobry pomysł i właściwie to powinna zrobić Państwowa Inspekcja Pracy. Na razie nie ma tego narzędzia, że Inspekcja Pracy sama, samodzielnie może nałożyć taki obowiązek na pracodawcę zawarcia tej umowy o pracę z pracownikiem, po prostu wydać decyzję administracyjną, od której ewentualnie pracodawca mógłby się odwoływać, no ale zupełnie inaczej to wtedy ustawia. Są takie plany ustawowe i zupełnie inaczej to ustawia jakby pozycję pracownika, czy tego, który wykonuje daną umowę zlecenie. Na razie chyba takiego narzędzia jeszcze nie mam. Może pośredniczyć właśnie w tym skierowaniu sprawy do sądu. Ale pan, jak tutaj opowiedział, sam sobie z tym poradził. Jest to dobry kierunek, ale trzeba pamiętać o tym, żeby mieć naprawdę mocne dowody na to, że to był stosunek pracy. A więc, tak jak pan tutaj wspomniał, mieć i przechowywać te grafiki. Jeżeli nie mamy ich fizycznie, to znaczy pracodawca nie daje gdzieś na papierze albo nie wysyła mailem, to robić zdjęcia tym grafikom takim dostępnym. Dobrze mieć jakichś świadków, którzy potwierdzą, że właśnie były grafiki, że ta praca była wykonywana w godzinach określonych przez pracodawcę, konkretnych godzinach, tak? Nie mogła być wykonana dowolnie. Mamy jakiś tylko termin, taki graniczny, deadline to się nazywa. I to zlecenie musi zostać wykonane do tego momentu, a nie ma żadnego grafiku, no to wtedy wiadomo, umowa zlecenie. Natomiast jeżeli jest grafik, jeżeli są określone godziny, określone miejsce pracy, oczywiście odpłatność, wykonanie tej pracy osobiście i pod nadzorem, to są właśnie te znamiona stosunku pracy i wtedy na żądanie pracownika powinna zostać podpisana umowa o pracę. Jeszcze jest jeden wątek. Nie tylko nadgodziny i nie tylko godziny nocne, ale również ZUS, również składki na ubezpieczenie społeczne i wtedy po takiej wygranej, tutaj pan nie wspomniał tego, ten czas zalicza się do tego okresu składkowego. Pracodawca powinien uiścić zaległe składki na ubezpieczenia społeczne po takim wyroku. Mam nadzieję, że to się stało. 510 37 i 36. Pan Robert do nas zadzwonił i zmieniamy kompletnie temat. Dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry panu.
Witam.
Mam takie pytanie. Dzisiaj od godzin porannych są wydawane przepustki do parkowania na ulicach, które będą wyłączone z ruchu podczas żagli 2025.
Tak, tak. W przyszłym tygodniu, w weekend, żagle. Mhm.
Tak jest. I od 13 sierpnia te ulice będą wyłączone. One są podzielone na strefy czerwone i niebieskie. Przy czym do stref czerwonych nie ma wjazdu nikt, co nie jest organizatorem albo nie jest związany z organizacją tego wydarzenia. Natomiast strefa niebieska jest przeznaczona dla mieszkańców i za pokazanie przepustki mogą...
Czyli mieszkańcy wszyscy mieszkańcy muszą być tej strefy niebieskiej wyposażeni w przepustki, tak? Żeby tam wjechać,
tak,
czy być samochodem, tak?
Bo zgodnie z tymi informacjami, które nawet możemy teraz otrzymać za wycieraczką samochodu, jest informacja, że do strefy niebieskiej nie można będzie ani wjechać, ani parkować bez przepustki.
Mhm.
Ja mam proste pytanie, bo tak jak mówię, liczba mieszkańców, którzy być może są zdecydowani tym tematem, jest niewielka, natomiast pytanie jest takie, jeżeli na ulicy Jarowita przykładowo jest wykupiony abonament roczny na parkowanie samochodu.
Na SPP, tak?
Tak. Czy w związku z tym właściciel takiego auta musi udać się obowiązkowo do strefy płatnego parkowania i wziąć taką przepustkę, czy na podstawie tego biletu takiej przepustki nie musi posiadać, bo ma umowę z miastem na parkowanie.
Dobrze. Panie Robercie, nie wiem, ale już podobny telefon zarejestrował nasz czujny numer właśnie z tym pytaniem i dzwoniliśmy do pani Celiny Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej, organizatora żagli i mamy nadzieję, że jutro w naszym programie wystąpi i wszelkie kwestie dotyczące przepustek wyjaśni. Jeżeli chodzi o SPP, no to z nami jest pan Wojciech Jachim, także rzecznik spółki nieruchomości opłaty lokalne, to może witam panie Wojciechu, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Witam. Panie Wojciechu, może na początek, jeżeli coś wiadomo na temat żagli i strefy płatnego parkowania, która częściowo wchodzi w skład tej niebieskiej strefy, o której wspomniał pan Robert. To jak to będzie? Czy jeżeli pobierze się z SPP jakiś dokument potwierdzający, że ma się wykupiony abonament, na przykład na ulicę Jarowita, to wystarczy, czy nie? Wie pan coś na ten temat?
No nie, właśnie musiałbym zgłębić sprawę, bo
dobrze.
To jest taka incydentalna historia.
Tak, naturalnie. Mhm. Panie Robercie i wszyscy mieszkańcy tamtych rejonów, to prosimy o cierpliwość. Jutro postaramy się to wszystko wyjaśnić, dobrze?
Dobrze, mogę mieć jeszcze jedną tylko uwagę?
Proszę.
Rzecz dotyczy sytuacji takiej, kiedy takich imprez będzie więcej w ciągu roku na przykład. I pytanie, czy za każdym razem właśnie taką przepustkę trzeba posiadać. To jest jeden aspekt.
Czy wystarczy jakiś dokument z SPP?
Mhm.
Tak,
a druga rzecz, jeżeli ktoś jest na przykład chory, nie może osobiście udać się w miejscu, gdzie te przepustki się wydaje, to co w takim razie? Albo ktoś wyjechał, nie wiem, na wakacje, bo to jest okres wakacyjny.
Tak.
Nie ma takiej przepustki. Ma bilet parkingowy wykupiony. Zgodnie z ulotką, wszystkie samochody, które nie posiadają przepustki, będą odholowane.
Tak, a on zapłacił abonament na SPP, tak. To powinien mieć, tak, powinien mieć jakiś dokument za szybą z SPP, że on tu jest uprawniony, bo zapłacił, no więc jak można w ogóle holować taki pojazd? Nie wyobrażam sobie.
Wiemy, że jest samochód, który sprawdza, czy samochody są zaparkowane, nie trzeba mieć w tej chwili doświadczenia, tak?
Tak, tylko nie wiadomo, czy on podczas tych żagli będzie wjeżdżał do tej niebieskiej strefy i kontrolował strefę płatnego parkowania. Dużo niewiadomych, panie Robercie, mam nadzieję, że to wszystko się jutro jakoś rozjaśni.
Dziękuję uprzejmie.
Panie Wojciechu, a dzisiaj zupełnie o czym innym, o tramwajach będzie, ponieważ napisał do nas słuchacz. Dwa proste pytania ma tylko. Czy na linii numer 6 kiedykolwiek jeździł tramwaj nisko lub częściowo nisko podłogowy? I drugie, tramwaje szczecińskie mają 10 tramwajów Moderus Beta. Pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, mówił w piątek, że dwa z nich nie kursują i pytanie dlaczego, kiedy mogą wrócić na trasę. A o co chodzi? A chodzi o to, że szóstka jeździ oczywiście na Gocław i nie jeżdżą tam tramwaje niskopodłogowe, tylko, o ile dobrze rozumiem, Tatry, do których żeby się dostać, trzeba wejść po schodkach, a nie każdy sobie tak z tym radzi. Panie Wojciechu.
Tak, tak. Czyli krótko mówiąc, pytanie brzmi, dlaczego na linii numer 6 nie ma taboru niskopodłogowego?
Nie ma taboru niskopodłogowego. I czy w ogóle kiedy, zacznijmy od tego, czy kiedykolwiek był?
Nie. Z moich wiadomości wynika, że nie. Natomiast faktem jest, może to jest dobry punkt wyjścia do całej rozmowy, że linia numer 6 jest jedyną linią w tej chwili w Szczecinie, która nie oferuje taboru niskopodłogowego. Znaczy, pozostałe linie oczywiście nie w 100% to robią, bo ten.
Ale częściowo, jeżeli ktoś sobie nie radzi, to może na rozkładzie sprawdzić, kiedy przyjeżdża pojazd niskopodłogowy, bo takie informacje są widoczne, i zaplanować sobie podróż na przykład do przychodni tramwajem niskopodłogowym.
Tak jest.
Natomiast szóstka takich możliwości nie oferuje. Ta linia takich możliwości nie oferuje, a obsługuje sporą część Szczecina, panie Wojciechu.
No i tak.
I nigdy nie oferowała.
I nigdy nie oferowała, i to rzeczywiście jest problem, który wymaga rozwiązania. Może zacznę od takiej informacji ogólnej, że tramwaje szczecińskie dysponują w tej chwili około 200 wagonami, z czego 28 to są niskopodłogowe i 10 to są te modele już beta, częściowo niskopodłogowe, i tylko te ewentualnie wchodzą w grę, jeśli chodzi o linię numer 6.
Natomiast jaka jest ogólna liczba tramwajów?
200 wagonów.
200. I tak, tylko 28 niskopodłogowych, z czego
28... 10... Nie,
28
w pełni
10 modelus beta, czyli te chyba środkowe wejście mają niskie, tak?
Tak, tak. Czyli mamy 38.
Czyli łącznie 38 na 200.
Niskopodłogowych, czy częściowo niskopodłogowych
na 200.
No i teraz wracamy do linii numer 6. Dlaczego ona
to już
nie
się
jest,
domyślam, że 28 tam wjechać nie może, te w pełni niskopodłogowe swingi, tak, dlatego że sobie nie poradzą na tych torach.
No dokładnie. Jeśli chodzi o swingi, to one w ogóle tam nie wchodzą w grę ze względu na stan techniczny torowiska. No a poza tym, linia numer 6 jest obsługiwana przez zajezdnię Golęci, a tam stacjonują wyłącznie wagony te wysokopodłogowe.
Tatry się nazywają, tak?
To jest to, tak. No nie tylko, tak. Ale to jest jedna z tych przesłanek. Druga, no to ten stan techniczny torowiska. Tu rzeczywiście, jak już mówiliśmy, tramwaje całkowicie niskopodłogowe nie mogą się poruszać. Mógłby tam jeździć modelus beta, bo taki nawet test został przeprowadzony w tym roku. Test próbny, przejazd próbny na pętle Gocław
i poradził sobie.
Tak, tak. No i teraz musimy się przyjrzeć naszym modelusom beta, czyli jak jest...
Których jest 10?
Tak, mamy ich 10, z czego 6 to są dwukierunkowe, które wszystkie muszą w tej chwili obsługiwać linię numer 4, tą wahadłową linię między Szerockiego a Placem
Żołnierza. To już nam zostaje 4.
Zostają nam 4 jednokierunki, no i faktycznie mamy w tej chwili...
Jak się domyślam, częściowo są popsute.
No mamy akurat w tym momencie 2 uszkodzone, jeden jest w naprawie na wydziale remontowym do końca sierpnia, a drugi w trakcie naprawy i ta naprawa planowana jest do 10 sierpnia, zakończenie jej. No i tak jak mówiłem, wszystkie dwukierunki to linia numer 4, pozostają te 4, no z czego akurat w tym momencie 2 są nieczynne. No i teraz...
Co zrobić z tymi dwoma?
Musimy pamiętać, że obecnie te jednokierunkowe bety są wykorzystywane na liniach 5 i 11. Tak więc... no i tutaj mamy... No, klasyczny
pięć
problem.
Te dwa pozostałe nam, tak? Jednokierunkowe.
Tak, tak. Dwa, trzy, no to
zależy bety jeżdżą na 5 i 11, okej.
Tak, tak, tak.
Ale na piątce jeżdżą swingi, jak dobrze pamiętam.
No tam...
nie wiem, jak na 11.
W każdym razie, jeżeli jeżeli na tych jednokierunkowych modelusów jednak za mało, żeby obsłużyć wszystkie możliwe linie, no już pomijam te kwestie, o których wcześniej mówiłem, czyli że Golęcin, że stan Torowiska. Teoretycznie jest to możliwe, natomiast no wtedy musielibyśmy się liczyć z
Panie Wojciechu,
absencją.
Teoretycznie nawet to nie jest możliwe, jak patrzę na te liczby, które pan przedstawił.
Teoretycznie jest to możliwe, ale wtedy musielibyśmy się liczyć z absencją takiego taboru na linii numer 5 albo na przykład na linii numer 11. Mhm. Także światełkiem...
W tunelu.
W tunelu, no tak można powiedzieć, jest zamówienie tych 12 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych Gamma, które jest w trakcie realizacji i pierwsze wagony z tej serii spodziewamy się w styczniu 2026. I wtedy rzeczywiście otworzy się większe możliwości, jeśli chodzi o zaspokojenie tych potrzeb niskopodłogowych.
Na linii 6.
Na linii 6, tak. Mhm. Także no, chyba To jest ten moment, kiedy...
Ale już tramwaje szczecińskie mają takie wizje, że te nowe tramwaje, nie wiem, czy nowe fabrycznie, czy po prostu nowe z odzysku, nie zapomniałem już. Wiemy, pamiętam o planach zakupowych tramwajów szczecińskich, część zupełnie nowych wagonów, część używanych, a te Gamma to 12 sztuk, to będą jakie?
No to są całkowicie niskopodłogowe.
Nowe.
Nowe, oczywiście. No, mhm. To są absolutnie nowe tramwaje. No i tak jak mówię, pierwsze spodziewamy
się w przyszłym roku.
I tu rzeczywiście będzie chyba można realnie mówić o sytuacji, kiedy wszystkie linie tramwajowe w Szczecinie będą choćby częściowo oferować tabor niskopodłogowy.
Ale no, tramwaje szczecińskie już naprawdę myślą poważnie o Golęcinie, o linii numer 6 w kontekście tych gam?
Nie, no Gamy nie? Oczywiście nie, Gamy nie poszłyby na Golęcin. Natomiast,
dlaczego?
No bo tak jak mówiłem wcześniej...
A bo tory.
Tory są nieprzystosowane do całkowicie niskopodłogowych tramwajów. Natomiast no wtedy te modelusy beta, no przynajmniej jeden wagon można by prawdopodobnie wykorzystać do obsługi linii numer 6. No na pewno jest to bardzo potrzebne, ponieważ jest to jedyna linia w tej chwili, która nie oferuje takiej usługi.
I tramwaje szczecińskie na pewno no, mają taki zamiar i taki plan, żeby wyposażyć jednak te linie przynajmniej w jeden pojazd, może dwa, no, dwie szóstki częściowo niskopodłogowe modelusy, tak?
Tak, no cel strategiczny w ogóle to jest oczywiście przejście wyłącznie na tramwaje niskopodłogowe. Natomiast no, tutaj trzeba jeszcze dodać, że gestorem taboru, zwłaszcza tego niskopodłogowego, jest ZDITM. I tutaj ZDITM jest decydującym organem, który może...
Który mówi wam, jakie tramwaje skierować na jakie linie.
Tak.
No, ale ZDITM powiedział, że on by chciał, żeby szóstka jeździła niskopodłogowa. No, to powiedział pan Kacper Reszczyński u nas, ale no powiedział, tak, że macie zepsute.
No to tutaj ten problem krótkiej kołdry, o którym wcześniej mówiłem, rzeczywiście uniemożliwia realizację usługi. No i zakup nowych tramwajów spowoduje, że będzie to o wiele łatwiejsze.
Dobrze, panie Wojciechu, nasuwa się pytanie, skoro te tory nie mogą przyjąć ani swingów, ani nowych gam nie przyjmą, to no, nasuwa się takie pytanie, prawda? To czy tak, gdzieś w dalszej perspektywie, bo o bliższą nawet nie pytam, jest jakiś remont, przebudowa tego torowiska?
No, to jest jeden z priorytetów miasta.
Takie marzenie.
No, mówił o tym pan prezydent Krzystek, mówili też inni wysocy urzędnicy miasta, że to jest jeden z tych priorytetów, ale niestety bardzo, bardzo kosztowny i tutaj rzeczywiście szukamy rozwiązań finansowych, których na razie, o ile ja wiem, no nie ma, więc czekamy na możliwości finansowe.
Pan Wojciech Jachim, Tramwaje Szczecińskie. Dziękuję bardzo, panie Wojciechu, za rozmowę.
Pozdrawiam.
Do usłyszenia. 510-37-36 numer do studia, 32 na końcu numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Teraz w naszym programie taki wakacyjny wątek, można powiedzieć, bo zabiorę państwa nad jezioro Miedwie, a zabiorę państwa tam razem z panem Markiem Synowieckim, który jest rzecznikiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzień dobry, panie Marku, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Miedwie pełne uroku o każdej porze dnia i roku.
Ta, panie Marku, ja pamiętam miedwie z czasów mojego dzieciństwa. To było wtedy jezioro pełne uroku, teraz... Ale dobra, nie będę narzekał.
Ale mogą się jeszcze zdarzyć miejsca zupełnie dzikie i pierwotne. Przy tym jeziorze zaręczam.
A my będziemy zwiedzać miedwie od tego miejsca zurbanizowanego, no ale ładnego w sumie, tam postarano się, bo jest i ładna promenada, i place zabaw, plaża. No dobrze, niech będzie, okej, jest plaża. I napisał nasz słuchacz właśnie o tym miejscu. Zgłaszam sprawę, zaczyna słuchacz, z terenu nad Miedwiem, która zbulwersowała wielu odwiedzających promenadę nad jeziorem. Otóż przed rozpoczęciem sezonu letniego w centralnym punkcie promenady nad Miedwiem, na wprost wejścia od strony dużego parkingu, obok restauracji i hotelu Feniks, na wodzie pojawiła się budowla w postaci pomostu i nieestetycznego kiosku Szopki. Do tego tablice: nieupoważnionym wstęp wzbroniony, teren monitorowany oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, umowa numer i tutaj numer tej umowy. Wejście zostało dodatkowo ogrodzone siatką i metalową furtką. Przed tym miejscem zaczął pojawiać się samochód w czasie, gdy na pomoście opalali się upoważnieni ludzie. Sytuacja spotkała się z dużą dezaprobatą. Gdy umieściliśmy na naszej stronie na Facebooku, wywołało to mnóstwo komentarzy w stylu dramat. Kto na to pozwolił? I czy nic nie można zrobić, aby legalnie się tego pozbyć? To nie powinno się wydarzyć. Okropny widok, szpecący. To są cytaty z tego Facebooka. Naprawdę szok. Naprawdę
wizja jak z Schindlera, jakiegoś horroru nie ma po prostu.
Naprawdę szok.
Jeszcze do tego zezwolenie Wód Polskich, no po prostu załamać się można.
No właśnie, a daliście zezwolenie? Na, bo ja widziałem zdjęcie tego
pomostu. Może zacznijmy od tego, że sprawa pomostu i tej pływającej platformy w Morzyczynie rzeczywiście budzi kontrowersje. Tym bardziej, że oba te obiekty faktycznie są zlokalizowane niedaleko promenady, co powszechnym odbiorze ma negatywny wpływ na estetykę tego miejsca. Pod koniec lipca pracownicy Rzeczonych Wód Polskich RZGW w Szczecinie, wywołani do tablicy, wybrali się na kontrolę Morzyczyna i oczywiście w jej trakcie wyszło na jaw, że właściciel pomostu i platformy zadziałał trochę metodą faktów dokonanych. Czyli najpierw urządził pomost z platformą, a teraz stara się o resztę stosownych pozwoleń. W trakcie kontroli nie zastaliśmy właściciela obu tych obiektów. Na miejscu była za to osoba, która oświadczyła, że należy do kręgu bliskich właściciela. Jak oświadczyła, pomost, przy którym przycumowano platformę pływającą, wykonano został w ramach zgłoszenia wodnoprawnego, czym, jak słyszeliśmy, się właściciel chwali. Zarzekała się też, że przy posadowieniu pomostu i cumowaniu platformy nie wycinano roślinności z wód lub brzegu Miedwia. Jak usłyszeli kontrolujący, właściciel odtworzył w tym miejscu dawny pomost, który należał do gminy, częściowo wykorzystując pozostałe jeszcze na dnie drewniane bale. Resztki dawnego pomostu posłużyły też do przycumowania tej platformy. Osoba bliska właścicielowi przekonywała, że w wyborze miejsca pomógł ichtiolog z obwodu rybackiego nad Miedwiem. Jaki to był ichtiolog? Kto to był? Jaka to osoba? Tego nie udało się ustalić.
Ichtiolog to osoba, która zna się na rybach.
Zna się na pomostach podobno. Poinformowała też
chyba raczej
kontrolujących o złożeniu wniosku do starosty stargardzkiego, to jest istotne, w sprawie wpisania owej platformy do rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. Opierając się na wyjaśnieniach osoby bliskiej właścicielowi, platforma wykorzystywana jest również rekreacyjnie. Nie podłączono jej do sieci wodno-kanalizacyjnej, ale padła deklaracja, że powstają tu ścieki, utylizowane są w pobliskiej Marinie Miedwie. A uwagę kontrolujących przykuł natomiast przymocowany do platformy silnik spalinowy o mocy do 5 kW, biorąc pod uwagę fakt objęcia Wód Miedwia strefą ochronną jako zbiornika wody pitnej dla Szczecina, w której obowiązuje zakaz stosowania silników spalinowych z wyłączeniem jednostek uprawnionych, czyli łodzi rybackiej czy straży pożarnej lub policji, taki silnik przy platformie pływającej jest, ogólnie mówiąc, pierwszym nadużyciem. I nie pomogą tłumaczenia, że wykorzystywany jest tylko awaryjnie, a główny napęd tworzą dwa silniki elektryczne. Osoba bliska właścicielowi odniosła się też do zarzutów o szpetnej budzie albo psującym pejzaż odrapanym kiosku, bo jak wiemy, część mieszkańców i turystów tak określa to pływające coś czy platformę.
Ale panie Marku, ja w pana głosie słyszę, że Wodom Polskim to się bardzo nie podoba w ogóle ta cała konstrukcja.
Ja tylko
i cała sytuacja.
Ja tylko relacjonuję ustalenia pokontrolne. Tutaj proszę tutaj nie doszukiwać w moim tonie głosu jakiegoś komentarza.
Dezaprobaty.
Odnośnie tej szpetnej budzi albo psującym pejzaż odrapanym kiosku padła deklaracja gotowości właściciela do pełnej współpracy z Wodami Polskimi celem ostatecznego uregulowania stanu formalno-prawnego zarówno platformy pływającej, jak i pomostu. I tu trafiamy na główny problem całej sprawy. A jaki on jest? Przypomnę, że pomost wybudowano na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego. Ale jeśli sumuje przy nim platforma pływająca wyposażona w silniki napędowe, nie mamy już do czynienia z pomostem, a przystanią. A to zdecydowanie zmienia postać rzeczy. Bo jeśli tam sumuje, to musi dopłynąć lub odpłynąć, czyli manewrować po wodach Miedzia, do czego potrzebny jest niezbędny obszar i oczywiście odrębne na to pozwolenia wodnoprawne, jak dla przystani. W świetle prawa wodnego różnica między pomostem a przystanią jest ogromna. Zresztą pamiętamy z wyjaśnień, że w starostwie toczy się postępowanie o rejestrację platformy jako jednostki pływającej. Ustalamy więc teraz, czy właściciel obu tych obiektów w interpretacji przepisów nie za daleko wypłynął, mówiąc o pomoście, a de facto urządzając przystań. Ostatecznie na podstawie wniosków z tej kontroli zdecydujemy, jakie dalej kroki prawne zostaną podjęte wobec właściciela, czyli sprawa
jest w toku. A zdążycie do końca wakacji?
Na pewno zdążymy, tutaj nie będziemy wstrzymywać jakiegokolwiek biegu, wiedząc jak wartko płyną wody Miedzia.
Dobrze, panie Marku, ale tak, pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle ktoś zgodził się na budowę jakiegoś pomostu?
To jest takie pytanie retoryczne z pańskiej strony. Ja tutaj nie chcę szczegółowo wchodzić w kwestię, kto się zgodził, a kto nie.
Bo na tym terenie widnieje taka oto informacja, no zdaniem naszego słuchacza, który to wszystko widział i jest zbulwersowany, teren monitorowany oraz Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, umowa numer i tutaj numer umowy, czyli jakaś umowa została zawarta.
Jeśli
i na podstawie tej umowy, jak domyślam się, powstał ten pomost.
Jeśli była to umowa o odtworzenie pomostu, musieliby, powiem tak, inaczej, żeby nie tworzyć nowych faktów dokonanych i wgłębiać się w szczegóły, na podstawie tych wszystkich wniosków z kontroli opracujemy naszą informację, stanowisko, zalecenia pokontrolne i prawdopodobnie zakończymy tę sprawę.
To znaczy jak zakończycie?
No, zakończymy zgodnie z tymi ustaleniami, które
podjęliśmy. Zgodnie z prawem.
Zgodnie z prawem i z wyglądem całości pejzażu przy promenadzie nad Miedwiem.
Dobrze. Czy jest umowa? Czy ten pomost, jeszcze nie mówimy na razie, bo wystarczy odsumować ten obiekt pływający z silnikiem spalinowym i już przestaje to być przystań, a zaczyna inaczej, być pomost albo wraca do swojej pierwotnej funkcji, na którą inaczej ma podpisaną prawdopodobnie umowę.
Jeśli jest platforma, musimy jeszcze raz przeanalizować dokładnie zapis tej umowy, na co się Wody Polskie zgodziły, po prostu. Bo wygląda na to, że właściwie poszedł trochę za daleko.
Czyli jeszcze tej analizy nie było?
Właśnie jest w trakcie.
Jest w trakcie, czyli wiemy, że jest umowa i jeszcze nie jest przeanalizowana.
Nie to, że jest... Pan mnie ciągnie za język. Powiem tak, jeszcze raz. Nie mamy tutaj niczego do ukrycia. Wydaliśmy zgodę na pomost, wyszła przystań. I to jest gwóźdź programu. I tu stawiamy kropkę.
Ale człowiek weźmie ten stateczek, po prostu odsunie i przestaje być przystań.
To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Na pewno będziemy chcieli uporządkować tę sytuację tak, aby nie bulwersowała ona wszystkich tych, których to po prostu bulwersuje, sprawia, że nie mogą spokojnie wypoczywać nad Miedwiem.
Dobrze, to trzymamy za słowo, panie Marku. Kiedy możemy wrócić do rozmowy i już dowiedzieć
się? Ja myślę, że w ciągu 2 tygodni już będziemy wiedzieć na podstawie wniosków kontrolnych, jak daleko właściwie wypłynął nad wody Miedwie.
Pan Marek Synowiecki, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dziękuję, panie Marku, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Wracamy do Szczecina z tego wypoczynku nad Miedwiem, bo kierowcy taksówek mają problemy różne, ale między innymi taki, że postoje, które są dedykowane właśnie dla nich, dla ich pojazdów, aby mogli tam zatrzymać się, poczekać na klienta, zabrać go i zawieźć do miejsca docelowego, te postoje są zajmowane przez inne pojazdy, quasi-taksówki, tak to nazwijmy, chociaż tak naprawdę dokładnie statusu tych innych pojazdów to ja nie znam. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Jestem mieszkańcem Szczecina i jednocześnie taksówkarzem. Odsłuchałem nagranie taksówkarza, który poruszył problem postojów taksi. Chodzi o parkowanie na postojach taksi kierowcy takich korporacji jak Bolt, Uber i tym podobnych. Robią sobie z postojów miejsca parkingowe i po prostu parkują tam auta, wychodzą na wiele godzin. Nie można zaparkować samochodu, bo te postoje, szczególnie na placu, przy placu Zamenhofa na Monte Cassino, jak również na innych postojach, ciągle te postoje są zajęte przez właśnie kierowców z tych korporacji, właśnie Bolt, Uber i tym podobnych. To jest problem dla innych taksówkarzy, ponieważ oni nie mogą zaparkować, zaczekać na innego klienta na postoju, dlatego że te postoje są blokowane właśnie przez tych kierowców z Boltów i Uberów. I tu jest problem, dlatego że nie ma żadnej uchwały, która to reguluje, bo strażniczka miejska też, odsłuchałem nagranie strażniczki miejskiej i ona twierdzi, że nie ma takiej uchwały, żeby wyegzekwować właśnie, nie wiem, cokolwiek od tych kierowców. Ale zauważyła też, że miasto Warszawa sobie z tym problemem poradziło i jakąś uchwałę tam uchwaliło. Mi się wydaje, że czas, żeby nasi radni tutaj szczecińscy też taką uchwałę uchwalili, żeby zakończyć ten proceder, bo po prostu ci kierowcy z tych korporacji, które wymieniłem, blokują postoje, robią sobie z nich parkingi, uniemożliwiając innych kierowcom korzystania z tych postojów, a jednocześnie nie uiszczają opłat. Robią sobie w centrum miasta parking za darmo. Za darmo, nie płacąc za parkowanie.
Dziękujemy za sygnał. No i powiem szczerze, nie wiem, jaki jest status tych Uberów i Boltów, o których pan wspomniał, czy też innych jakichś samochodów, które mają takie oznaczenia i coś, co na dachu jest i mówi o tym, że to jest taksówka albo taki pojazd, który wykonuje zadania taksówki. Nie wiem, jaki jest status. Może pani Joanna Wojtach mi pomoże. O czym innym zupełnie chcieliśmy rozmawiać i będziemy rozmawiać, ale pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej jest z nami. Dzień dobry przede wszystkim, pani Joanno. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Nie jestem ekspertem od prawa transportu.
Ale nie, czy to się w ogóle da rozróżnić jakoś? Co jest taksówką, a co nią nie jest? Czy są jakieś przepisy? No
chwili,
muszą być jakieś.
W tej chwili taksówki na aplikacje muszą być również wyposażone tak jak w korporacjach, to znaczy musi być kogut, tak zwany kogut na dachu, musi być numer boczny, czyli wszystkie te przesłanki, które muszą spełniać pojazdy, które jeżdżą w korporacjach, również dotyczą.
Czyli to są normalnie legalne taksówki i właściwie to one mogą zatrzymywać się, parkować, stać na tych miejscach dla taksówek przeznaczonych. Tak wygląda to teraz, tak pobieżnie mówię. Tak jak powiedziałem.
Grubsza, tak jak tutaj słuchacz słusznie zauważył, nie ma przepisów regulujących zakaz pozostawiania takich pojazdów na postojach taksi, co wywołuje konflikt w środowisku. Ja niestety nieraz jadąc taksówką muszę wysłuchiwać, bo jadę do Straży Miejskiej do pracy, więc wysłuchuję od kierowców żali, że my tym się nie zajmujemy.
I wtedy pani mówi, proszę zadzwonić do czasu reakcji.
No może nie tak, bo oni są wiernymi słuchaczami, właśnie kierowcy taksówek bardzo pilnie słuchają tej audycji. Cieszę się dużym powodzeniem wśród tej grupy zawodowej.
Jedna ze szczecińskich radnych, pani Małgorzata Wleklak, zauważyła, że w naszym mieście, no może nie sporo, ale jest trochę takich porzuconych pojazdów zwanych wrakami. No może to za mocne słowo. Taki porzucony pojazd dopiero po jakimś czasie staje się wrakiem, kiedy już zostanie rozkradziony ze wszystkiego, co się da z niego wymontować, a na koniec na ogół płonie sobie. To wtedy to już rzeczywiście to jest wrak. Ale póki co to tak jeszcze to właściwie trudno odróżnić, ale stoi długo, stoi, jest zarośnięty, nie ma już powietrza w kołach. No i pani Małgorzata napisała interpelację w tej sprawie właśnie tych porzuconych pojazdów. Zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w sprawie porzuconych samochodów, które od dłuższego czasu zalegają w przestrzeni miejskiej i szpecą otoczenie. I tu podaję przykłady, cztery przykłady, na przykład ulica Pomorska przy rondzie w Dąbiu, czerwony Fiat sobie stoi taki od dłuższego czasu. Dalej ulica Miernicza, to chyba róg Koszarowa, na placu po Ryneczku także dwa samochody nawet bez tablic rejestracyjnych sobie stoją beztrosko. Dalej ulice, okolice ulicy Koszarowej, także wrak marki Peugeot i ulica Dibuła. To niektóre przykłady wymienione przez panią Małgorzatę. Pani Joanna mogłaby pewnie z pamięci wymienić dużo więcej takich historii porzuconych samochodów. I dlaczego rozmawiamy na ten temat? Bo można napisać oczywiście interpelację, ale problemem i taką barierą w dosyć skutecznym i szybkim pozbywaniu się tych byłych samochodów są przepisy, tak?
Zdecydowanie tak i tutaj już była wcześniej przeprowadzona rozmowa, to znaczy naczelnik z oddziału Prawobrzeże rozmawiał z panią radną Małgorzatą Wleklak na temat tychże przykładów, które podała ze swojego rejonu, bo akurat ulica Pomorska, Miernicza, Koszarowa i Koszarowa to są właśnie okolice, którymi zajmuje się pani radna, choć tutaj jeszcze jest podane Dibuła i tamte trzy pierwsze lokalizacje dotyczą oddziału Prawobrzeże. Naczelnik wytłumaczył, z jakich to powodów Straż Miejska nie może podjąć działań na tyle radykalnych, żeby te samochody zniknęły. Przeszkodą jest status tych miejsc. I tak po kolei mamy tutaj plac po Ryneczku, gdzie stoją dwa samochody. No właśnie, plac w tej chwili jest w trakcie przekształcania rozpisanych przetargów na adaptację tego miejsca. Zatem przestał pełnić funkcję, zresztą nigdy nie był pasem drogowym, ani strefą ruchu, ani strefą zamieszkania, a w tej chwili zupełnie inna procedura się toczy. My nie mamy tutaj umocowania prawnego, kompetencyjnego, abyśmy takie samochody mogli stamtąd usunąć. I jest problem. Jest problem również z samochodem Peugeot, który stoi na zjeździe do garażu. Jest już to w jurysdykcji, właściwie w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej, na terenie którego znajduje się ten pojazd. To też nie jest droga publiczna ani żadna ustanowiona strefa, która otwierałaby furtkę do podjęcia działań dla Straży Miejskiej. I czerwony samochodzik na ulicy Pomorskiej, ciekawostką jest, że to jest w pobliżu posterunku policji, ale to ten samochód z kolei stoi na skrawku zieleni, czyli możemy tutaj podjąć działania w oparciu o kodeks
ekologiczny
wykroczeń, tak, niszczenie zieleni nie ma zastosowania tutaj, nie mają zastosowania przepisy prawa o ruchu drogowym. Znów brak umocowania, jeśli chodzi o teren. Dibuła na tyle niewiele tutaj widzę, jest adres podany, że jeszcze nie mogę stwierdzić, ale to jest akurat przekazane do oddziału Północ, to do oddziału Śródmieście, przepraszam, i tym się strażnicy zajmą, bo zdaje się, że to jest chyba jedyny przykład, który daje nam jakąś możliwość, jakąś furtkę do podjęcia działań.
W całej historii czasu reakcji takich zgłoszeń było mnóstwo i pamiętam ogólnie wszystkie rozmowy ze Strażą Miejską na ten temat, na temat porzuconych samochodów. I no, problemem są przepisy, bo nawet jeżeli to stoi w pasie drogowym, taki porzucony pojazd, taki, no nazwijmy go już wrak, to i tak to nie jest prosta sprawa, żeby go usunąć. Jaka jest procedura?
Zdecydowanie. Przede wszystkim usunięcie pojazdu nieużywanego, bo oczywiście brak to kolokwializm. W ustawie prawo o ruchu drogowym funkcjonuje nazewnictwo takiego stanu samochodu jako pojazd nieużywany, który musi spełniać pewne przesłanki, które kwalifikują go do tego, żeby uznać go za pojazd nieużywany. Przede wszystkim taki pierwszy znak to brak tablic rejestracyjnych, ale wszelkiego rodzaju uszkodzenia, brak powietrza w oponach, zarastanie trawy spod kół, no widać, że od dłuższego czasu może ten samochód faktycznie nie ruszać się z tego miejsca. Wybite szyby, wyciekające płyny eksploatacyjne, które są już sygnałem, że staje się taki samochód niebezpieczny dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci, które chętnie sobie do takich samochodów zaglądają, mogą sobie zrobić krzywdę, powoduje, że czasami może nie omijamy, ale przyspieszamy procedurę, nie czekając już na ustalenie właściciela. Jeśli stanowi on realne zagrożenie, tu mówię o tych ostatnich dwóch przypadkach, czyli te ostre, wybite szyby, pootwierany samochód i wyciekające.
To wtedy jest przyspieszona procedura, która nie zakłada już poszukiwania właściciela.
Będziemy poszukiwać i będzie obciążony kosztami.
Tak, ale dopiero po fakcie, tak, postawicie właściciela przed faktem dokonanym, czyli wtedy zholujecie taki pojazd, ale dopóki on, powiedzmy, nie zagraża, no to wtedy procedura się znacznie wydłuża, bo trzeba przynajmniej postarać się znaleźć właściciela.
Dokładnie, a z tym jest różnie. Nie bez kozery takie samochody są pojazdami nieużywanymi, pozostawianymi nieraz w bardzo dziwnych miejscach, głęboko ukryte albo gdzieś na podwórkach czy jakichś innych miejscach, gdzie faktycznie dużą trudność ma Straż Miejska, żeby się takim pojazdem zająć. Bo w pierwszej kolejności, tak jak stanowi artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, ten obowiązek leży na właścicielu pojazdu. To on ma taki pojazd usunąć i przekazać na przykład do recyklingu, do złomowania. To on się powinien tym zająć. W przeciwnym wypadku, jeśli zajmują się tym służby, cała procedura, jeśli doprowadzimy do tego, to Straż Miejska wyda dyspozycję odholowania takiego pojazdu, czyli wszystkie koszty w tym momencie spadają na nas, podatników. Czasami droga do odzyskania tych kosztów jest bardzo długa, nieraz nieskuteczna. Nie zawsze nam się udaje tego właściciela ustalić. Są różne
Dobrze, czyli mamy dwa wątki.
Życiowe.
Raz, że pojazd zagraża, wtedy jest prostsza sprawa. Decydujecie sami od jego odholowaniu. On zostaje zabierany. Wtedy dopiero robi się poszukiwanie właściciela. Jeżeli jest znaleziony, to się go próbuje obciążyć kosztami. Jak to wygląda w praktyce, to jest już nieistotne. Mówimy o formalnościach, które trzeba spełnić. Druga procedura, pojazd nie zagraża, ale jest nieużywany, nie ma tablic rejestracyjnych, widać, że to już jest coś, co było samochodem, ale trzeba odnaleźć właściciela, to trwa, tak? To trwa, nawet jeżeli on nie zostanie znaleziony, to właśnie, można odholować, czy nie można, czy trzeba szukać do skutku?
Nie, już jeżeli wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości dotarcia do właściciela, został skutecznie poinformowany korespondencyjnie, jeśli ustalimy jego adres, nie odbiera korespondencji, czyli podejmujemy już wtedy
decyzję.
Dobra,
czyli macie papiery, że została wykonana próba kontaktu, tak, znalezienia, tak. To wtedy można,
Wtedy można, a nawet trzeba i dla przypomnienia, jaka to jest skala problemu w naszym mieście, może podam statystykę. W 2024 roku zostało odholowanych z naszego miasta 651 pojazdów.
W 2024, tak? Dobrze zapamiętam?
Z czego przez właścicieli na wniosek Straży Miejskiej 391, czyli doprowadziliśmy do tego, używając skrótu myślowego, że zmusiliśmy po znalezieniu właściciela do tego, żeby ten pojazd usunął, natomiast 260 na wydanie dyspozycji zostało odholowanych przez lawetę miejską na dyspozycję Straży Miejskiej.
Nie spodziewałem się, że tak dużo tego w ciągu roku.
Dużo. Już tutaj mam pierwszy kwartał 2025 roku. Na razie tylko mam kwartał, jeszcze nie mam kwartału drugiego, ale 3 miesiące 112 pojazdów w 2025 roku zostało odholowanych. Pojazdów nieużywanych oczywiście.
Zupełnie inna historia jest, kiedy ten pojazd stoi poza pasem drogowym, ale jeszcze na terenie miasta, a jeszcze zupełnie inna historia, kiedy stoi poza terenem należącym do miasta. Tutaj nie jest Straż Miejska całkowicie bezsilna i bezradna, bo kiedy taki pojazd staje się odpadem, to tylko pani Joanno, proszę potwierdzić, można coś zrobić na koniec naszego programu. Można, prawda?
podejmujemy wszelkie próby do tego, żeby jednak taki pojazd zniknął. Nie jest to ani wizytówka miasta, ani to nie jest bezpieczne, ale musimy się zawsze opierać na przepisach prawa. A mamy do dyspozycji również ustawę o recyklingu, zatem i mamy się różnych sposobów, aby takie pojazdy znikały, ale czasami niestety zaporą są właśnie, jest blokada przepisów, właściwie brak tego umocowania, kiedy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, nieraz stajemy pod ścianą i to się trochę przeciąga, choć w ostateczności i tak ten samochód zniknie, więc ja apeluję tutaj do słuchaczy, którzy nieraz naciskają na Straż Miejską, są zniecierpliwieni. To nie jest nasza opieszałość, to nie jest nasza niechęć, to są po prostu przepisy, których kto jak to,
formalności, które trzeba spełnić,
muszą przestrzegać.
Joanno, bardzo dziękuję. Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Dziękuję i pozdrawiam i do usłyszenia. Państwa zapraszam jutro po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.